Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odpust parafii jest dla parafian oraz dla pielgrzymów świętem. Szczęśliwi są członkowie zakonu ojców franciszkanów, że mają tak wielkiego patriarchę, którego zna cały świat. Przez wieki idą do niego ludzie. Na placu przed Bazyliką Papieską w Rzymie stoi pokaźnych rozmiarów na wysokim postumencie pomnik świętego Franciszka z Asyżu. Kim byli ci artyści z Italii, w Italii, skoro święty z taką czułością wyciąga rękę w kierunku Bazyliki, jakby chciał ją przytulić do serca? Artysta musiał być geniuszem sztuki. Pokazał bowiem istotę świętości Franciszka, miłość do Kościoła. Inny artysta, Giotto, w jednym z obrazów, które zdobił Bazylikę świętego Franciszka w Asyżu, przedstawił wizję prorokczą, jaką miał papież Innocenty III. Oto Franciszek, zwany biedaczyną, swoimi barkami podtrzymuje chwiejący się Kościół. Bowiem na samym początku swej działalności Franciszek właśnie usłyszał tajemniczy głos: Franciszku, czy nie widzisz, że mój dom jest w ruinie? Idź i napraw go. Czymże urzekł i oczarował potomnych, że pośród świętych poza Matką Bożą różne pisma, liczne biografie, poezje w różnych językach poświęciły mu tyle miejsca i hymnów pochwalnych. Ponadto dwie sztuki, malarstwo i rzeźba, podały sobie dłonie, aby jego postać została niezatarta w ludzkiej pamięci. Ktokolwiek był w Asyżu, od pierwszego wejrzenia musiał doznać zachwytu, że ten piękny zakątek Umbrii w Italii to miasto świętego Franciszka. Przyglądając się temu miejscu, widzimy jasno to. Miasto rozsiadło się na stokach wzgórza Subasio na wysokości 400 do 600 metrów nad poziomem morza i wszystko tam przypomina Franciszka. Z samego brzegu u stóp wzgórza lśnią mury klasztoru i bazylika. Obok Bazylika Świętej Klary, w kotlinie przy Bazylice Matki Bożej Anielskiej, Dolny Asyż, tam dobrze zachowany rynek rzymski, Forum Romanum, wąskie uliczki pokryte brukiem, pnące się to w górę, to w dół. Białe wapienne domy, kryte czerwoną dachówką, wszystko to przypomina, że żyją tam szczęśliwi ludzie. Rodzinny dom świętego Franciszka, Joanna Pika i Piotr Bernardone, należeli do bogatych kupców, zamożnych obywateli miasta. Blisko domu można dziś oglądać piękną kaplicę z XIII wieku, gdzie jest dziwny napis. Ta kaplica była stajnią dla wołu i osła, w której narodził się Franciszek, zwierciadło świata. Matka obrała dla synka piękne imię, Giovanni Battista, lecz ojciec nazywał go, swego synka, żartobliwie Francuzik i tak zostało. Franciszek najpierw uczęszczał do szkoły parafialnej, bo tylko takie były. To kościół był koryfeuszem edukacji, o czym dzisiaj zapominamy w Europie, a później jako młodzieniec pomagał w kupiectwie. Mając 20 lat, stanął w obronie rodzinnego miasta, kiedy w roku 1202 wybuchła wojna między dwoma miastami Umbrii, Asyżem i Perugią. Rycerz Franciszek dostał się do niewoli. W lochach w więzieniu miał dziwny sen. Zobaczył zbrojownię w pięknym zamku i usłyszał słowa: to wszystko jest twoje i twoich rycerzy. Zrozumiał znaczenie tego snu w ten sposób, że musi walczyć albo swoją ziemię, albo jakieś wyższe sprawy. I kiedy cesarz niemiecki Fryderyk II wytoczył wojnę papiestwu w roku 1202 do 5 i kiedy uzbrojony rycerz w towarzystwie Giermka wyruszył w drogę, w Spoleto usłyszał znowu głos: dokąd podążasz? Zawrócił do domu rodzinnego, tam spotka się z wielką awanturą ojca, roztrwonił ojcowski majątek, chcąc naprawić. Popatrzmy, jakie było czułe serce tego młodzieńca. Chcąc naprawić ojcu wyrządzone krzywdy, szkody, zatapia się w modlitwie i wiedzie ascetyczne życie. I dopiero wtedy następuje wielki przełom, znowu wizja i głos: Franciszku, idź i napraw mój kościół. Franciszek posłuszny tej wizji poszedł naprawiać ruiny kościoła świętego Damiana, który dzisiaj tchnie cudowną, mistyczną modlitwą w Asyżu. Ojciec, oburzony dziwactwami syna, urzędowo wydziedziczył syna, było to w kwietniu 1206 roku, wobec biskupa, a biskup przykrył go swoją kapą liturgiczną, chcąc pokazać tym gestem, że przyjmuje do własnego kościoła. Wydziedziczony Franciszek stał się prawdziwym biedaczyną, a wiedziony pragnieniem nawracania dusz, wędruje po okolicznych miasteczkach i wioskach Umbrii, nawołując do pokuty. W krótkim czasie garnęli się do niego uczniowie i nie byle kto. Piotr z Katanii, znany doktor prawa tego miasta, Bernard z Quintanale, zamożny kupiec. Popatrzmy, jak opatrzność przygotowuje dla niego pierwsze pieniądze, z czegoś trzeba było żyć. I na wzór Chrystusa uczniowie głoszą Ewangelię, nawołując do pokuty. I to się nie spodobało miejscowym duszpasterzom. Proboszczowie zaniepokoili wędrownymi apostołami, którzy bez upoważnienia do głoszenia Ewangelii zadawiają biskupów i w końcu Franciszek musi stanąć przed papieżem. Papież Innocenty III był wyjątkowo ostrożny w zatwierdzaniu nowych zakonów, ale Franciszkowi udzielił natychmiast ustnego pozwolenia do założenia zakonu. Był to rok 1209 i przełom 10. I polecił mu papież przyjąć święcenia diakonatu po to, żeby urzędowo właśnie, jako sługa Kościoła włączony w kapłaństwo, głosił Ewangelię. Wracając do Asyżu, bracia z radością głosili Chrystusa jeszcze bardziej przykładem swego ubogiego życia. Radość i jakaś niewinność tchnęła z tej grupy. Sam Franciszek przyjął święcenia diakonatu, zaś bracia mogli nosić tonzurę jako znak przynależności do stanu duchownego. Nocą z 18 na 19 marca 1211 roku w kościółku Matki Bożej Anielskiej jedna z najmożniejszych panienek miasta, bardzo bogaty dom, ród, została przyjęta do pomocy. Jakiej? To właśnie ona, której postrzeżyny zrobił Franciszek, dała początek zakonowi klarysek, święta Klara. I odtąd w ciszy klasztoru za klauzurą będą wspierać wszystkie dzieła franciszkańskie, cały Kościół, nieustanną modlitwą. W ten sposób, w bardzo krótkim czasie, powstaje drugi zakon świętego Franciszka, zwany najpierw paniami ubogimi, a potem zwany klaryskami. Trzeba przypomnieć, że w tamtych latach Europa katolicka żyła wyprawami krzyżowymi. O co chodziło? O obronę Ziemi Świętej przed islamem oczywiście. W roku 1213 Franciszek otrzymał na górze Alverni To było jego ulubione miejsce modlitwy Eremo. Podarował mu to miejsce i tę górę Alvernie, jeden z kupców bardzo bogatych miasta. Widzimy w tym kolejnym wydarzeniu, jak urzekł to miasto, ten święty. I tam otrzymał stygmaty, czyli ślady męki pańskiej, tak jak ojciec Pio. I w historii Kościoła było to pierwsze historycznie zanotowane właśnie wydarzenie, stygmaty noszone w ciele jakiegoś świętego. To było duże wydarzenie, takie, że do dzisiejszych czasów naliczono 144 osoby, które noszą te znaki męki pańskiej, tak jak ojciec Pio później. Kiedy wiele wycierpiał bólu, zakon ewangelizuje Europę. Niemcy, Anglia, Francja, nawet Maroko i Tunis. Widzimy, że ojcowie franciszkanie szli na cały świat. W roku 1221 na kapitułę generalną franciszkanów przybyło do Asyżu 5000 braci. I wtedy papież Honoriusz III w roku 1223 uroczyście zatwierdził zakon razem z regułami. Te kapituły nazwano potem kapitułą namiotów, jak to mówią ojcowie franciszkanie, ponieważ gdzie było umieścić wtedy 5000 ludzi. Co dalej z naszym świętym? Wycieńczony postami. Traci zdrowie, traci wzrok. On jednak trwa na pokutnej modlitwie za świat. 4 października 1226 roku w wieku 45 lat Franciszek odszedł do nieba. Dzieło, jakie pozostawił, takiego dzieła nie pozostawił w Kościele żaden święty. Oto one. Pierwsze, zakon świętego Franciszka, bracia mniejsi. Zakon świętego Franciszka, siostry klaryski. Zakon świętego Franciszka w kilkunastu rodzinach zakonnych męskich i 400 żeńskich. To trzecie dzieło. I czwarte, zakon świętego Franciszka, tercjarze świeckich. W Polsce do tego ruchu należy około 200 tysięcy ludzi, a na całym świecie około 3 milionów. Zakony te dały Kościołowi 4 papieży, około 100 kardynałów, ponad 3000 biskupów. Starożytna księga pisana do dziś, zwana Martyrologium Rzymskie, daje świętym franciszkańskim pierwsze miejsce wśród zakonów i nie tylko, prawie 300 osób wyniesionych do chwały ołtarzy. 4 doktorów Kościoła, czyli nauczycieli wiary, święty Antoni Padewski, święty Bonaventura, święty Bernardyn i święty Wawrzyniec z Brindisi. Zaraz po wyborze na papieża święty Jan Paweł II, dziś wyniesiony do chwały ołtarzy, dokładnie 5 listopada 1978 roku udaje się do Asyżu, aby oddać hołd świętego Franciszkowi. Do Polski franciszkanie wkrótce przybyli po śmierci założyciela i pierwszym konwentem był Wrocław, rok 1236, 3 lata później Kraków. Polscy święci z tej wielkiej, wspaniałej rodziny franciszkańskiej, błogosławiony Szymon z Lipnicy, święty Jan z Dukli, błogosławiony Władysław z Gilniowa, święty Maksymilian Kolbe, świadek miłości bliźniego z tej umęczonej ziemi z Auschwitz. Święty brat Albert Chmielowski, tercjarz franciszkański, błogosławiona Solomeja, święta Kinga, błogosławiona Jolenta i do tej rodziny należał również błogosławiony Honorat Koźmiński, który w czasie rozbiorów założył 17 zgromadzeń żeńskich bezhabitowych. Z tym świętym, umiłowanym lud polski wiązał przysłowia, przynajmniej 2 przypomnijmy. Na świętego Franciszka chłop już w polu nic nie zyska. Przyszła jesień. Na świętego Franciszka odlatuje pliszka. W roku 1980 Ojciec Święty ogłosił świętego Franciszka patronem ekologii. Ale to nie jest ekologia pod inną zmienioną nazwą dzisiaj, zieloni w Europie, w Parlamencie Europejskim. To jest prawdziwa ekologia. Popatrzeć na przyrodę z Bożą miłością, a nie dotować zabijanie nienarodzonych. W roku 1981, kiedy cały świat katolicki obchodził 800-lecie urodzin świętego Franciszka, w jednym z dokumentów papieskich święty Jan Paweł II napisał dziwne słowa. Kimże jesteś, Franciszku, że do ciebie idzie cały świat? Krótko wspomnijmy jeszcze to. Duchowość franciszkańska jest oparta na najważniejszym fundamencie ewangelicznym. Miłość do Boga i miłość do ludzi. Czysta Ewangelia. Co powiedzieć o miejscach, które są dobrze znane w ojczyźnie naszej, pięknej ziemi polskiej. Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska, Radecznica. Radecznica to jest ziemia zamojska na południu Roztocza, na Lubelszczyźnie, kiedy w roku 1664 objawił się święty Antoni Szymonowi Traczowie. Jest to jedyne w świecie zatwierdzone urzędowo przez Watykan objawienie świętego Antoniego, syna świętego Franciszka, duchowego syna. I przeczytajmy jeszcze, zachwyćmy się jedną sprawą. Piękne, cudowne poezje, właściwie hymny, podobne do psalmów. Pieśń słoneczna świętego Franciszka. Kiedy ją czytamy, mamy dzisiaj to w czytaniach liturgicznych dzisiejszego brewiarza, można by powiedzieć, że to jest bardzo prosty, cudowny komentarz, kiedy byśmy wzięli do ręki Księgę Rodzaju o stworzenie świata. Święty Franciszek napisał: Wielbimy Ciebie, Wszechmocny i wielce dobry nasz Panie, za wszystkich bytów istnienie stworzonych Twoją mądrością, za słońce, brata naszego jasnego, za ogień radosny w swej potędze, za księżyc, wiatr i czyste powietrze, za wodę, siostrę pokorną, za śmierć, co siostrą jest ciała, za wszystko, co się stało. Trzeba by w tym pięknym miejscu w Hormężach, u czcigodnych ojców franciszkanów, jeszcze jedno powiedzieć słowo ważne. Bardzo ważne. Chwała Bogu za świętego Franciszka. Chwała Bogu za wszystko.